Drodzy, dzisiaj rozpoczniemy nietypowo rozważanie Bożego Słowa. Rozpoczniemy od krótkiego filmiku. Bardzo proszę, filmik pod tytułem Jezus w świątyni. Przyjrzyjmy. Zamiast czytać, po prostu obejrzymy.
W świątyni zobaczył siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
Jakieś poruszenie w świątyni.
Sporządził bicz ze sznurków i wypędził wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a ich stoły powywracał. Sprzedającym gołębie nakazał:
zabierzcie to stąd! Nie róbcie targowiska z domu mojego ojca!
Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój trawi mnie jak ogień.
Gorliwość o dom twój trawi mnie jak ogień. Kiedy po raz kolejny przeglądałem ten fragment filmu, zastanawiałem się i pomyślałem sobie, coś tu nie pasuje. Może reżyser coś przesadził. Przecież w naszej wyobraźni Jezus jest łagodny, pełen miłości, współczucia, cierpliwości. A oto tutaj jest zupełnie inaczej. I wiecie, sprawdziłem w Ewangelii Jana, w drugim rozdziale jest opisana ta historia. I zajrzałem też do oryginału, bo może nie powywracał, ale poprzesuwał. Może nie wypędził, ale wyprosił. Ale rzeczywiście tam są użyte bardzo ostre słowa. Jak to pogodzić? Jezus uległ emocjom, poniosło go. Przecież w naszej kulturze uważamy, że uleganie emocjom to jest brak opanowania, to oznaka słabego charakteru. Ludzie, którzy są opanowani, potrafią założyć maskę, odpowiednią maskę do danej sytuacji. A tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Jak można ocenić zachowanie naszego Pana? Czy ta postawa była słuszna? Drodzy, ale najbardziej moje serce kieruje się do pytania, czym są emocje? Jaką funkcję spełniają w życiu człowieka? Jest to pytanie, na które od pewnego czasu szukam odpowiedzi. Zawsze gdzieś emocje się marginalizowało. Ale to przecież jest napisane w Bożym Słowie, żeby nasz cały duch, dusza i ciało były beznagane. A potem wiemy, że dusza to intelekt, emocje i wola. A więc i nasze emocje również powinny być przygotowane na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czym są zatem emocje? Nauka postąpiła wielki krok do przodu, ale wiecie, kiedy tak zacząłem grzebać i zagłębiać się w różne opracowania, odkrycia dotyczące emocji, a tak troszeczkę teraz w tym kierunku pracuję, ponieważ prowadzę klub dla ludzi z depresją, więc chcę zrozumieć to wszystko, co się dzieje w sercu człowieka i zawsze myślałem sobie, że emocje to jest raczej coś, co nam bardzo przeszkadza w życiu. No bo ileż czasu mi zajęło, zanim rozdzieliłem wiarę od emocji. Zawsze myślałem, że jak jestem taki naładowany, pełen emocji, to jestem pełen wiary. Ale potem okazywało się, że to nie tak do końca. Emocjonalizm. Ale drodzy, emocje mają ogromne znaczenie w życiu człowieka, również w życiu chrześcijanina. Czym są emocje? Tak z naukowego punktu widzenia, mówiąc trochę językiem potocznym, emocje są odpowiedzią na interpretację okoliczności, w których się znalazłem czy znalazłeś. To jest odpowiedź. I może poproszę filmek numer 2, jeśli można szybciuteńko, to jest 8-sekundowy film, ale on bardzo wiele wyjaśnia. Filmik pod tytułem Kolizja. Jest to film nagrany z kolizji. Ktoś po prostu miał kamerkę i niewielka kolizja. Posypały się tylko lampy, zderzaki. Natomiast całe auto tak uprzedzam, żeby ktoś nie przeżył tego w taki bardzo ostry sposób. Ale drodzy, to wydarzenie zarejestrowane na kamerach pokazuje, czym są emocje w życiu człowieka. Bardzo proszę, jeśli można. Jest. Osiem sekund. Tyle trwała rejestracja tego, czy wyświetlenie. Reakcje są niemal automatyczne. Każdy z nas, kto przeżył to doświadczenie, wie o tym. One się odbywają bez udziału naszej świadomości. To się dzieje automatycznie. Przychodzi zdarzenie i my w sposób automatyczny reagujemy na to. Każdy z nas reaguje troszeczkę inaczej, gdyż ta automatyczna procedura sięga do osobistych elementów takich jak doświadczenie, przekonanie, wartości, które wyznajesz. Kolizja jest przykładem takiej reakcji. Najpierw przychodzi zaskoczenie, tak? No bo przecież gość, który jechał, był na drodze głównej z pierwszeństwem przejazdu i w ostatniej chwili jadący sprzeciwka po prostu mu zajechał drogę. Na pewno pierwszy moment to było zaskoczenie, bo tego się nie spodziewał. Ale zaraz za zaskoczeniem przyszedł strach. Co z tego będzie? Reakcja, której również nie potrafimy kontrolować w sytuacjach krytycznych. I wreszcie w końcu prawdopodobnie przyszedł gniew. Kiedy te pierwsze dwie emocje opadły, przyszedł gniew. Co za baran tam siedzi za tą kierownicą. I drodzy, możemy prześledzić całość zdarzenia sekunda po sekundzie i zauważymy, że te emocje włączają się po kolei i nie mamy na nie żadnego wpływu. One przychodzą i mogą odejść, ale wcale nie muszą. Tak wiele zależy od nas. Pójdźmy dalej i spróbujmy znaleźć odpowiedź, jakie funkcje spełniają emocje w życiu człowieka. Może trochę takiej psychologii na początek, ale potem przyjrzymy się też Bożemu Słowu. Po pierwsze, emocje komunikują coś nam. Nam, którzy przeżywamy. Pomagają nam zrozumieć nasze doświadczenia, przez które przechodzimy. Nie tylko je odbieramy za pomocą naszych zmysłów, ale również doświadczamy je od środka, poprzez nasze emocje. Wyobrażacie sobie kolizję bez emocji? Jedzie gość, łup, wychodzi taki spokojny, zdziwiony może troszeczkę, a może nawet nie. Jak inny świat byłby bez emocji? Możemy rozpatrywać zarówno w tym aspekcie negatywnym, ale również i pozytywnym. Jak wyglądałoby małżeństwo bez emocji? Jak wyglądałaby relacja z dzieckiem bez emocji? Jak w ogóle wyglądałyby relacje między ludźmi, gdyby nie było emocji? Gdybyśmy tak zaprogramowani jak komputery, A to A, B to B, C to C i to wszystko by funkcjonowało bez jakichkolwiek emocji. Nie wyobrażam sobie takiego świata. Byłby naprawdę ubogi, prymitywny. Bóg nas cudownie stworzył. A więc emocje mówią coś nam. Oglądaliśmy kolizję. Najpierw wow, co się dzieje, tak? Zdziwienie. Potem reakcja lęk. Co z tego będzie, tak? I wreszcie gniew, jak mógł do tego dopuścić, jak on mógł to zrobić. Po drugie, nasze emocje komunikują coś innym, którzy są wokół nas. Dają jakiś sygnał. Pokaż mi swoją twarz, a powiem, co czujesz. To słowa Paula Ekmana, ojca mikroekspresji. Ciekawy dział nauki. Nigdy przedtem nie słyszałem, ale jak się tym zainteresowałem, wchodzę coraz głębiej. Okazuje się, że mimika twarzy jest bardzo ważnym źródłem informacji o prawdziwych emocjach człowieka. Ponieważ nikt z nas nigdy nie ma pełnej kontroli nad mięśniami twarzy. Nawet u osób, które opanowały w dużym zakresie umiejętności przyjmowania odpowiednich min do odpowiednich sytuacji, wiecie, o kim mówimy, tak? O politykach, o aktorach. To są ludzie, którzy wiele czasu poświęcają na to, aby wyćwiczyć pewne gesty, wyćwiczyć pewne emocje, które mogą wyrazić poprzez swoją twarz czy swoje ciało. Ale ciekawe jest to, że mikroekspresja jest prawdziwa. Jej nie da się oszukać. Niezależnie od świadomości, sygnały mimiki przekazują dokładnie to, co czujemy. Jest to bardzo krótki czas. Naukowcy to wymierzali na różne sposoby i mówią, że jest to około 1,25 sekundy. Czasami nawet ludzkie oko nie jest w stanie do końca tego zauważyć. Ale człowiek wyraża swoją mimiką twarzy emocje. I dopiero po chwili, po tych 1,25 czy 50, zależy też od temperamentu, człowiek przejmuje kontrolę nad swoimi mięśniami twarzy. I często wtedy zachodzi do tak zwane przyjęcia, założenia maski. Bo nie chcemy, żeby ludzie zauważyli, że właśnie w tej chwili przeżywamy jakąś złą emocję. To jest coś niesamowitego. Kiedy przyglądałem się temu, mówię, Boże, jaki człowiek jest skomplikowany. Drodzy, nie wgłębiając się, jak ktoś chce się tym głębiej zainteresować, jest naprawdę wiele opracowań. Ale musimy przyjąć jeden bardzo ważny wniosek, że poprzez mimikę twarzy przekazujemy do otoczenia informacje o tym, co aktualnie przeżywamy. I czasami ktoś przychodzi na nabożeństwo, witamy się z nim i wiemy, że na przykład coś przeżywa, coś złego przeżywa. Na jego twarzy jest smutek, przygnębienie, zniechęcenie. Nic nie powiedział, słowem się. A czasami nawet jest ten taki maleńki uśmiech, tak? Ten uśmiech prawdopodobnie wypływa z tego, że cieszy się, że ciebie zobaczył, czy zobaczyła. Poproszę rysunek numer 1. Naukowcy określili 7 takich podstawowych ekspresji. Mikroekspresji. I to jest radość, to jest strach, to jest zaskoczenie, to jest gniew, to jest zniesmaczenie, to jest smutek i pogarda. 7. Wiecie, robili badania na całym świecie, w różnych kulturach, w różnych miejscach i okazuje się, że wszyscy mamy te 7. I wszyscy w bardzo podobny sposób reagujemy poprzez te 7 mikroekspresji. Są uniwersalne. To jest jakby taki mechanizm, który uruchamia się w momencie, gdy zetkniemy się, czy znajdziemy się w jakichś tam okolicznościach. I wreszcie trzecia funkcja, którą spełniają emocje, to motywują nas do działania. Przygotowują nas fizycznie na szybką reakcję. Jak cię goni pies, przychodzi strach, wszystkie mięśnie się napinają, jesteśmy gotowi do ucieczki, tak? Albo do walki z psem. Podobnie w tym filmiku, myślę, że ci, którzy są kierowcami, naciskaliście na pedał, tak? Jest taka reakcja, że chwytamy za kierownicę, bo wiemy, że zaraz coś będzie i szukamy pedału hamulca, żeby samochód jak najszybciej zatrzymać. I nasz organizm jest do tego przygotowany, żeby w błyskawicznym tempie zostało to we właściwym momencie wykonane. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to podział emocji. Mamy taki naturalny podział i mówimy, że są dobre emocje i są złe emocje. Na przykład radość to dobra emocja, tak? No ale gniew to jest negatywna. Ale drodzy, prawda jest taka, że nie ma dobrych ani złych emocji. Emocje są. One po prostu są. Ale to, jaką postawę zajmiesz od tej mikroemocji, nazwijmy, która się zrodziła w tobie, zależy, czy będzie dobre, czy to będzie złe. I proszę bardzo, gniew. Kiedy mamy zagrożenie, ktoś przekroczył granicę, na przykład złodziej przeskoczył płot, albo ktoś zaczyna nas atakować, w naturalny sposób przychodzi gniew. I ten gniew nas przygotowuje do obrony. Dzieje się to w sposób naturalny. Widzisz, że ktoś atakuje ciebie, jesteś z rodziną, z dziećmi, na przykład ten pies gdzieś tam przybłąkał się i ujada na twoje dzieci. W naturalny sposób przychodzi gniew. Oczywiście zatem przychodzą myśli, jak można było zostawić psa bez opieki, tak? I szukamy jakiejś broni, żeby ochronić nasz dom, naszą rodzinę. Ale gniew, na przykład ktoś nas skrzywdził, przychodzi gniew i ten gniew może się przekształcić w nienawiść. Jeśli we właściwym momencie nie zareagujemy. Ta sama emocja może wywołać różne skutki w człowieku. Strach. Strach może nas prowadzić do czujności i ostrożności. Na przykład teraz mamy epidemię, tak? I niektórzy ludzie bardziej, niektórzy mniej, ale czuwamy. Staramy się chronić przed złośliwym wirusem. Strach prowadzi nas do czujności. Ale również strach może nas zaprowadzić w drugą stronę, do paraliżu. Lęk, który nas całkowicie sparaliżuje. I nie jesteś w stanie nic zrobić. Siedzieć tylko i czekać na najgorsze. Wszystko zależy od tego, jaką postawę wobec tego zajmiemy. I wreszcie smutek. Jako trzeci przykład. Smutek może nas prowadzić do zmian, do refleksji. Biblia mówi, że jest smutek, który nas prowadzi do pokuty, czyli do zmiany. Jest źle, jest mi ciężko. Przychodzę przed Boży tron, przed Boży majestat i Duch Święty pokazuje mi. I ten smutek doprowadza mnie do pokuty, do zmiany sposobu myślenia, postępowania. Ale smutek może również doprowadzić nas do depresji. Na przykład smutek po stracie kogoś bliskiego. Ktoś umarł. Ktoś bliski. Może mama, może tata, może twoje dziecko, może twój mąż, twoja żona. I czas płynie. A my zostajemy sami w swoim pokoju, w swoim łóżku. Budzimy się o drugiej w nocy i rozpamiętujemy, rozżalamy się nad sobą. Jak to los źle nas potraktował. A może nawet zrobimy krok dalej i powiemy, jak to Pan Bóg nas źle potraktował, bo zabrał mi kogoś bliskiego. I teraz jestem taki samotny. i nie widzę już sensu życia. I drodzy, Bóg daje nam smutek do refleksji. Oczywiście, jeśli ktoś bliski umrze, pochowałem już i tatę, i mamę, i wiem, co to jest żałoba. Wiem, co to znaczy gdzieś w kącie wylewać łzy. Ale po pewnym czasie wstałem i powiedziałem, Boże, ja muszę żyć dalej. Muszę iść dalej. Mam żonę, mam dzieci, a więc nie będę tylko patrzył w to jedno miejsce. Będę żył dalej dla tych, którzy tu są. A przyjdzie czas, dołączę do mojej mamy czy do mojego taty. A więc po tych trzech przykładach widzimy, że to nasza postawa wobec tego, co dzieje się w nas, powoduje, że coś jest dobre albo coś może być destrukcyjne, złe w naszym życiu. Proszę, otwórzmy sobie list do Efezjan, 4:26 i przeczytamy ten pierwszy fragment. Czytamy tak. Gniewajcie się, napisał apostoł Paweł, lecz nie grzeszcie. Popatrzcie, 2000 lat temu apostoł Paweł już zapisał coś, co w XXI wieku, czy końcem XX wieku było wielkim odkryciem. Apostoł Paweł napisał, emocje są. One są. Nie napisał, nie gniewajcie się. Powiedział, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. To znaczy, że ta pierwsza część może nastąpić w moim życiu i nie jestem za nią odpowiedzialny, bo ona przychodzi i odchodzi. Ale jest druga część, że mogę popaść w grzech, jeśli zajmę złą postawę wobec tej emocji. I to jest bardzo ważne. I tutaj postawiłem sobie taki znak stop. Może poproszę rysuneczek numer, ten ostatni rysuneczek. I warto sobie to zapamiętać. I możemy tutaj zamiast gniewajcie się postawić każdą inną formę emocji. Mówimy o tych negatywnych w naszej ocenie, tak? Te, które przynoszą jakby negatywne odczucia. Ale zobaczcie, co mówi Boże Słowo. Za tym lecz kryje się słowo stop. Zatrzymaj się. Zastanów się. Przyjrzyj się temu. I drodzy, to lecz albo to stop ma ogromne znaczenie. To oznacza, że ty i ja możemy nauczyć się regulować nasze emocje. Że jeżeli na przykład masz problemy z gniewem, to nie znaczy, że już musisz umrzeć taki, staniesz przed Panem Bogiem z takim poczuciem winy, powiesz, Boże, wszystko poszło, ale to było silniejsze ode mnie. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że możesz regulować swoje emocje. One nie muszą być takie, jakie być może w tej chwili są. Nie chcę powiedzieć, że to jest bardzo łatwe, bardzo proste, ale Boże Słowo nas wyraźnie o tym uczy. I chciałbym teraz podzielić się takimi trzema sposobami. Po pierwsze, otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 8:32. 8:32. I tam czytamy tak. Pan Jezus powiedział tak. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I to jest pierwszy sposób, aby wyregulować emocje. Czyli sprawdź fakty. Sprawdź fakty. Czasem poznanie prawdziwych faktów danej sytuacji, w której jesteśmy, może zmienić zupełnie emocje. Zupełnie. I myślę, że wielu z was, a może każdy z was powie, wiem, pastorze, o czym mówisz. Miewałem takie sytuacje. I drodzy, chciałbym wrócić do tej historii z tą stłuczką, którą oglądaliśmy. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Ty jesteś w tym samochodzie. Następuje zderzenie, opadają emocje, wysiadasz z auta, patrzysz, no, zderzak, lampy, patrzysz na gościa, żyje. I tak jak powiedziałem przed chwileczką, narasta w tobie gniew. muszę mu coś powiedzieć, żeby raz na zawsze zrozumiał, co zrobił. I podchodzimy do niego, do samochodu. On też szybciuteńko wysiada, cały blady, spocony i zaczyna od przepraszania. Myślimy sobie, gościu, nie bądź uprzejmy, przejdźmy do szczegółów, tak? Ale w pewnym momencie słyszymy, ten człowiek mówi, bardzo pana przepraszam, ale właśnie wiozę moją żonę do szpitala do porodu. Jest w trakcie rodzenia. I dzwoniłem na pogotowie wszędzie, nie szło się nigdzie dodzwonić, więc wsiadłem do swojego samochodu i wiozę ją, żeby ratować moją żonę i dziecko. I wie pan, w tych nerwach, w tym wszystkim, nie wiem dlaczego, ale tak postąpiłem. Moje pytanie jest, jakie mam teraz emocje? Jakie będziesz miał emocje? Dalej mu dasz popalić? Nagle wszystko się zmieniło. Dlaczego się zmieniło? Poznaliśmy fakty. Poznaliśmy fakty dotyczące, dlaczego doszło do takiej sytuacji. I nagle ze złości, z gniewu w naszym sercu rodzą się zupełnie inne emocje. Współczucia. Chcemy pomóc temu małżeństwu. I zaczynamy uspokajać gościa i mówimy, słuchaj, panie, nie przejmuj się pan. Już dzwonię, ja już dzwonię z mojego telefonu, ściągamy tu pogotowie, złapiemy jakikolwiek samochód. Pańska żona musi natychmiast być w szpitalu. Diametralnie zmieniona postawa. Dlaczego? Poznałem fakty. Poznałem fakty. I drodzy, to jest pierwszy sposób. Często emocjonujemy się, dopuszczamy do siebie emocje, ponieważ myślimy, a ja myślałem. I często, kiedy na przykład są jakieś konflikty, na jednych ze studiów miałem właśnie negocjacje, taki przedmiot i wykładowca powiedział coś takiego, że większość ludzi nie może się dogadać, bo nie są w stanie wysłuchać drugiej strony, poznać faktów. Dlatego odchodzą od stołu bez porozumienia. Jak ważne jest zatrzymać się i powiedzieć, dobrze, ja myślę, że to jest tak, ale posłucham, sprawdzę, zweryfikuję to, bo może się mylę, tak? Ale no, kto jak to, ale ja się nie mylę, tak? Takie mamy nastawienie. Dlatego, drodzy, to jest bardzo ważne. Weźcie sobie to do serca. To jest pierwszy sposób zmiany naszych emocji. Przestań myśleć, jak myślał, czy co zrobił, czy co powiedział kto inny. Po prostu dotrzyj do źródła i ustal prawdę. A może się okazać, że te płonne emocje były zupełnie niepotrzebne. Możesz uspokoić swoje serce. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób. Otwórzmy sobie Mateusza 26, 39, potem będzie 42 i 44. To jest historia Pana Jezusa. Jest w Getsemane. Modli się. Po wieczerzy. I czytamy. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił. Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie ja, jako ja chcę, ale jako Ty. Czyli nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. I w 42 znowu czytamy. Znowu po raz drugi odszedł, bo sprawdził, czy uczniowie się modlą. Wiadomo, że nie mieli czasu. Po dobrej kolacji chce się spać, tak? Odszedł i modlił się, mówiąc, Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie Twoja wola. I 44. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Drodzy, to jest drugi sposób zmiany emocji. Pan Jezus pełen emocji, pełen lęku przed tym, co będzie, modli się do Ojca. I to jest druga zasada. Rozwiąż problem. Zmień swoje emocje, unikając albo rozwiązując problem. Pan Jezus próbował to zrobić. Zwrócił się do Ojca, miał jakąś tam iskrę nadziei, że może jest drugi sposób, tak? Bo gdyby nie był pewien na 100%, to przecież ta modlitwa jest bez sensu. Ale przychodzi do Ojca i prosi. I to jest ten drugi sposób, gdzie możemy zmienić emocje. Zmień okoliczności. Rozwiąż problem. Przychodzimy 15 po 7 do pracy, szef stoi w biurze, szefie, koc mnie przygniotł, tak? Albo kołdra mnie przygniotła dzisiaj rano i nie mogłem wstać, dlatego się spóźniłem. Oczywiście dowcipkuję trochę, ale wiemy, że są ludzie, którzy się notorycznie spóźniają. I kiedy popatrzymy w ich życie, tam nie ma harmonii, nie ma planu, nie ma porządku. Siedzą do drugiej w nocy, potem szybko śpią, rano się półprzytomni budzą, jeszcze 3 razy przesuwają budzik i wreszcie 15 po 7 wchodzą z wielką pompą do firmy. Rozwiąż problem. Po prostu ustal, ile potrzebujesz snu. Ustaw sobie, budzi cię. W dobie elektroniki są takie urządzenia, takie programy, że naprawdę będzie pilnował, ci powie, kiedy masz iść spać. Wystarczy tylko się poddać temu. I można rano wstać świeżutkim, można sobie troszeczkę przesunąć budzik te 15 minut wcześniej, żeby mieć czas spędzić z najważniejszą osobą. I wtedy wchodzimy w nowy dzień, pełni radości, pokoju. Nie musimy się zmagać ze złymi emocjami. I to jest drugi sposób. Rozwiąż problem. Zmień emocje, unikając albo rozwiązując problem. I wreszcie trzeci. Mateusz 5, 38 do 41. Pan Jezus powiedział tak. Słyszeliście, iż powiedziano. Oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, powiedział Pan Jezus, nie sprzeciwiajcie się złemu. A jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. A temu, kto chce się z tobą prezesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nią jedną milę, idź z nią dwie. I tutaj jest ukryta trzecia zasada. A trzecia zasada brzmi tak. Działaj przeciwnie do emocji. Działaj przeciwnie do emocji. Czyli zmień emocje poprzez działanie przeciwne do impulsu emocji. Ludzie w depresji unikają relacji. Nie są szczęśliwi, ale takie najbardziej pożądane miejsce to jest spuścić zasłony, zamknąć drzwi, przykryć się kołdrą albo kocem i niech nikt mi nie przeszkadza. Nie wiem w czym, ale niech nie przeszkadza. I najlepszym rozwiązaniem, jeśli jesteś chrześcijanką i masz z tym problemy, najlepszym rozwiązaniem jest powiedzieć do siebie, a ja i tak przyjdę na nabożeństwo przed oblicze Boże. Możemy walczyć na różne sposoby, ale Pan Jezus zachęca nas do czegoś niesamowitego. Zapytaj się, co możesz zrobić przeciwnego do swojej emocji. No tak, narobił dziadostwa, teraz ja cierpię, i tak dalej, i tak dalej. Ale możesz zupełnie postąpić odwrotnie. Często konflikty międzyludzkie w małżeństwie, w rodzinie, w zborach zostałyby ucięte i to bardzo szybko, gdybyśmy według tej zasady postępowali. Wiecie, to jest dla bohaterów. Ta zasada nie jest prosta, bo musisz się wznieść ponad swoje emocje i powiedzieć ok, ale ja postąpię wbrew temu wszystkiemu. Na Bożą chwałę. Na przekór szatanowi. Na przekór złu. zrobię to. I to zawsze wywołuje skutek odwrotny. Zupełnie. Pamiętam pewną historię. Kiedy nawróciłem się, czytałem różne takie świadectwa, książki, świadectwa. I pamiętam, dorwałem jakąś książkę pewnego Chińczyka. I on opisywał swoją historię, napisał tak, że miał gdzieś na wzgórzu poletko z ryżem. Wiecie, że ryż rośnie w wodzie, trzeba utrzymać poziom wody, takie błoto i w tym doskonale rośnie ryż. A poniżej niego miał swoje pole sąsiad. Ilekroć przyszedł rano na pole, na jego części już nie było wody. Sąsiad oczywiście miał. Był chrześcijaninem i jego reakcja była bardzo spontaniczna. Pogadam z nim. Tak nie wolno. To jest nieuczciwe. Oczywiście sąsiad był niewierzący, więc dla niego każde rozwiązanie było okej. Ważne, żebym ja miał, tak? I przyszedł do domu, modlił się i Bóg dał mu mądrość. I zachęcił go do tego, aby zrobił przeciwnie. I wiecie, co zrobił? Najpierw nalał sąsiadowi, bo ta woda oczywiście wyciekała z czasem, cały czas trzeba było uzupełniać. Więc nalał tej wody, ile się dało sąsiadowi, a potem nalał na swoim polu. Na następny dzień przyszedł, powtórzył to. Wiecie, co się stało? Sąsiad się nawrócił. Jak to? Ale tak to działa. Pan Jezus, kiedy rozłożono mu ręce na krzyżu, nie krzyczał, jak go boli, nie użalał się nad sobą, ale myślał o tych, którzy to robili. I modlił się do Ojca za nich, błogosławił ich i mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, co robią. Zrobił zupełnie coś przeciwnego do tego, co zapewne czuł. I to jest trzeci sposób, jaki możesz regulować swoje emocje. Tak to właśnie działa. I drodzy, na koniec wrócimy do filmiku. Najpierw nalał sąsiadowi, a to była woda. Słusznie postąpił Pan? Czy niesłusznie? Patrzę na tą historię i widzę coś niesamowitego. Widzę kogoś, kto jest spójny wewnętrznie. Coś, czego nam brakuje. Ja myślę, że kiedy Boże Słowo mówi o Bożej chwale, to mówi o tej wewnętrznej harmonii, którą możemy oglądać w Jezusie Chrystusie. On był naturalny. Wiecie, u dzieci na początku coś takiego jest. Myślę, że do 3 lat, a potem się zaczyna już przybieranie masek, kombinowanie, ale dzieci do 3 lat mają tą spójność. Nie potrafią za bardzo nawet skłamać. Są naturalne, są szczere, są otwarte. Reagują w sposób naturalny. Nic nie muszą ukrywać, niczego nie muszą udowadniać. Po prostu są sobą. Ale z czasem mądrzejemy, tak? Stajemy się dorośli. Wiemy, że okazywanie emocji nic się nie opłaca, tak? Powiedz szefowi, co o nim myślisz. To przez 2 lata nie masz żadnej podwyżki, tak? Powiedz żonie, że ta sukienka nie jest za bardzo. Więc dla świętego spokoju co robimy? Tak, kochanie. Okej, w porządku. Jezus tego nie czynił. Wchodzi do świątyni. Zwróćcie uwagę, święto Paschy. A więc szczególny czas pokuty, szczególny czas refleksji o życiu, o Bogu, o świętości, o grzechu. Wszystko to, co jest najważniejsze w życiu człowieka. Wchodzi na plac świątynny, a to była ta część dla pogan. Wyobrażacie sobie? Część dla pogan. Bóg kocha pogan. I nawet świątyni przygotował dla nich miejsce. A wiecie, co Żydzi zrobili? Tu zrobimy targowisko. Co nas obchodzą poganie, tak? To są podludzie. Niech spadają stąd. Świątynia jest nasza i dla nas. Jezus wchodzi z apostołami i zobaczył to wszystko. Bardzo mi się podoba, jak ten aktor pięknie zagrał. Ten gniew, który go opanował. Ta żarliwość o dom. I zrobił sobie bicz. I był w tym naturalny. Poszedł za swoimi emocjami. Poszedł i zrobił porządek. Powyrzucał wszystko. I nikt się nie sprzeciwił. Nikt mu nie powiedział, co ty robisz. Bo wszyscy wiedzieli, że tak ma być. Poszedł za swoimi emocjami. Pozwolił, żeby one poprowadziły go dalej. Tak możemy to określić. Ale popatrzcie drugą historię, o której mówiliśmy. Jezus w Getsemane. Padł na kolana i modli się. Ma konkretną prośbę. Gdybyście wejrzeli w jego serce, było przepełnione trwogą. To jest taka, wiecie, świadomość przed egzekucją, że za chwileczkę będą się działy rzeczy straszne, najgorsze. I modli się do Ojca. I wiecie, pomyślałem sobie tak, że gdyby Jezus poszedł za tą emocją, za tym lękiem, gdyby go dopuścił do głosu i poszedł, to tutaj dzisiaj nas by nie było. Ale on zrobił wbrew swojej emocji. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ojcze, jestem gotów zrobić to, co Ty chcesz. Widzicie tą zasadę? Poszedł pod prąd, wbrew swoim emocjom, chociaż były tak silne, że się pocił krwią, ale nie poddał się temu. Zrobił zupełnie coś przeciwnego. Niesamowite. Wiecie, to jest ta harmonia, ta spójność. Wiedzieć, co mam robić. Czasami nas ogarnia święty gniew, i powinien ogarnąć. Na przykład jesteś w towarzystwie i co chwilę nadaremnie używane imię Jezus, a jeszcze pomiędzy tym przecinki. Wiecie, ja już kilka razy popadłem w święty gniew i powiedziałem, przyjacielu, nie wiesz, co czynisz. Wypowiadasz najświętsze imię, jakie może być na tej ziemi wypowiadane. I jeszcze sobie to przerywasz wulgaryzmami. Zastanów się. Ja nie chcę tego słuchać, bo dla mnie to imię ma najwyższą wartość. Jeśli nie przestaniesz, to odejdę stąd. Niektórzy na to reagowali. Niektórzy skwitowali kpiną. Nawiedzony. Drodzy, zmierzamy do końca. Popatrzcie, jak ważne są emocje w Twoim i w moim życiu. Nie marginalizujmy ich, ale raczej pozwólmy, aby Duch Święty nas poprowadził, aby one zostały wyregulowane, aby one działały we właściwy sposób w moim i w Twoim życiu, abyśmy doszli do tej cudownej, pięknej harmonii. Tego nam potrzeba. Wiecie, ile mniej problemów, napięć, nieporozumień. To jest moją modlitwą. Popatrzyłem na to wszystko, powiedziałem, Boże, chcę iść tą ścieżką. Chcę się tego uczyć. Chcę być coraz bardziej podobny do Ciebie. Nie ma dobrych i złych emocji. Emocje są. To Ty decydujesz, czy będą Cię budować, czy Cię poprowadzą we właściwym kierunku, czy do destrukcji. Emocje spełniają trzy funkcje w naszym życiu. Komunikują coś nam samym. Komunikują coś naszemu otoczeniu, innym ludziom. I wreszcie motywują nas do działania. Trzy sposoby, aby wygasić niechciane emocje. Sprawdź fakty. Zanim poddasz się emocji, zrób sobie stop i powiedz: sprawdzę fakty. Nie poddam się, nie pozwolę się prowadzić emocjom, tej emocji, dopóki nie będę znał faktów. Po drugie, wyreguluj emocje poprzez rozwiązanie problemu lub poprzez ominięcie problemu. I wreszcie trzecie, działaj przeciwnie do swoich emocji, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli jest taka potrzeba i Duch Święty będzie cię pobudzał, zrób to. Nie bój się, zrób to. I na koniec, myślę, dobra rada. Jeśli masz problem z emocjami, wybierz jedną. Tą, która dziś, teraz sprawia ci najwięcej problemów. I poproś Ducha Świętego, aby cię wspierał w tym i pracuj aż do skutku. Aż do skutku. Wiecie, my myślimy, że po jednej modlitwie wszystko będzie tak. Ale przemiana jest procesem. Jakiś czas ci będzie wychodzić, a potem nie będzie wychodzić. Coś zazgrzyta. Ale to nie jest powód, żebym powiedział, no dobra, w moim przypadku to nie działa. Nie. Pozbieraj się i powiedz jeszcze raz. Gdyby mój wnuk po pierwszym upadku powiedział: dziadek, kup mi wózek inwalidzki. To tak by było, tak? Ale rozpłakał się, gdzieś tam guza na głowie. Za chwilę patrzę, znów próbuję. Wiecie, jak dzisiaj chodzi? Już był raz ze dwa razy ze mną w górach. Doskonale sobie radzi. Siedmiolatek. A młodsi, najmłodszy się uczy, ma rok. Mogę oglądać właśnie jego zmagania. Żaden z nich się nie poddał. Idą do przodu. Chcą chodzić. Chcesz mieć wyregulowane emocje? Weź się do pracy. Duch Święty jest po twojej stronie. On tego pragnie. On chce, abyś był podobny do Jezusa. Niesamowite. A gdy już osiągniesz cel w jakiejś tam emocji, zastanów się, co jest następne do zrobienia. Jaka następna? Wiecie, jedną z takich zasad dowiedziałem się od mojej córki, bo ona w tym przedziale pracuje, powiedziała tak, że emocje się kochają. I to jest prawda. Popatrzcie na ten wypadek samochodowy. Zdziwienie, pierwsza emocja, tak? Lęk, strach, druga emocja, zaraz za nią. I trzecia, gniew. Koleżanki. I często, gdy patrzymy w nasze życie, możemy zauważyć następne, które gdzieś tam towarzyszą. A więc bierzemy, zapraszamy następną i tak długo pracujemy, aż jest wyregulowana, działa we właściwy sposób. I w ten sposób po roku, może dwóch, trzech, pięciu, twoja żona czy twój mąż powie ci: o, nie wiem, co się stało, ale jak patrzę na ciebie, to widzę Jezusa Chrystusa. Widzę ogromne zmiany. Jesteście zachęceni? Bóg nas stworzył pięknie. Z naszymi emocjami, z naszą wolą, z naszym intelektem. I chce to wszystko doprowadzić do spójności. Żeby była harmonia. Ale żeby to się stało, potrzebujemy procesu przemiany. Potrzebujemy o tym mówić. Potrzebujemy się zachęcać, potrzebujemy to widzieć, a potem przyjdą owoce. Będziemy oglądać w naszym życiu głęboką przemianę, bo po to Jezus przyszedł, aby nas przemieniać. Powstańmy, żeby w modlitwie podziękować Panu Bogu. A być może stoisz i mówisz: Boże, mam poważny problem z tą czy z tamtą emocją. Złóż to w Boże ręce. Nie wychodź stąd i nie mów: okej, jakoś to będzie. Ale po prostu zacznij już teraz. Powiedz: dobrze, Panie, bierzemy się za moje emocje. I jako pierwsze kładę na Twój ołtarz na przykład mój gniew, moją złość. Ojcze, wdzięczni Ci jesteśmy, że nas stworzyłeś w tak cudowny sposób. Panie, widzę, jak grzech zdeformował każdego z nas i potrzebujemy Twojego uleczenia. I dziękuję Ci za Twoją świętą krew, którą przelałeś na krzyżu, która jest zapłatą za nasze grzechy. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, którego posłałeś, który jest naszym pocieszycielem, ale też i naszym nauczycielem, który pragnie w nas tworzyć ten obraz Twego Syna. Modlę się o każdego z nas. Przede wszystkim modlę się, Panie, o siebie. Proszę, abyś dotykał się mojego życia, abym był coraz bardziej podobny do Ciebie. Również i w tej sferze emocjonalnej. Ale też modlę się dzisiaj o moje siostry, moich braci. Panie, jestem przekonany, że ten temat nie jest z przypadku, ale to Ty, Panie, chciałeś go poruszyć. Dotykaj się nas. Chcemy przemiany. Ty słyszysz te ciche modlitwy teraz, te ciche westchnienia wołające o przemianę. Dziękuję Ci, że Twoja zmartwychwstała moc jest w stanie przemienić każdego z nas na obraz Twojego Syna. Dziękuję Ci za to. Błogosław swojemu Słowu. Prowadź nas w tym, Panie. Chcemy być gotowi na Twoje przyjście. Weź sobie chwałę z naszego życia. Niech i nasze emocje wielbią Twoje imię. Nie tylko kiedy śpiewamy pieśni, ale nawet wtedy, kiedy cierpimy. Abyś Ty zawsze był uwielbiony, Ojcze. Dziękuję Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.